A gościem radiowej Kroniki Budowy jest pani profesor Izabela Grzegory, Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk, dyrektor tego instytutu. Dzień dobry pani profesor.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry Radio Wnet. Pierwszy raz jestem, bardzo się świetnie czuję.
I będą pytania dotyczące Instytutu Wysokich Ciśnień, a właściwie tego, nad czym pracuje się w instytucie. Co nowego się dzieje w instytucie?
My od dawna, co jest taką przewrotną odpowiedzią na pana pytanie, że od dawna zajmujemy się takim materiałem, który się nazywa azotek galu i to jest znany wszystkim wbrew pozorom, ponieważ znajduje się we wszystkich diodach świecących, które mamy dookoła siebie. I jak pan spytał, co nowego, no to rzeczywiście mamy nowe elementy tych badań. Jednym z nich jest taki krok, który uczyniliśmy w styczniu tego roku, mianowicie włączyliśmy do Instytutu firmę Amono, która była dziełem naszych kolegów z Uniwersytetu i z Politechniki, no i z różnych przyczyn upadła w 2015 roku i postanowiliśmy jako Instytut, który rozumie wspaniałość i potęgę, która się kryje w tymże azotku galu, nie dopuścić do zlikwidowania tego Amono. I włączyliśmy do Instytutu, kupiliśmy upadłą firmę Amono, włączyliśmy do Instytutu i teraz stanowi to nowy element naszych badań. I bardzo jesteśmy z tego powodu usatysfakcjonowani.
Ale dla pani profesor to oczywiste, ale nie dla każdego jest to oczywiste. Czym jest ten azotek galu i jaki potencjał się w nim kryje?
Tak, on to jest kryształ. Kryształ to znaczy, że są atomy, w tym wypadku atomy galu i azotu, ułożone bardzo regularnie. I teraz od tego, jak regularnie i z jakimi, powiedzmy, z jakim stopniem doskonałości są te atomy ułożone, zależy wiele rzeczy, wiele własności, z których możemy skorzystać. I właśnie azotek galu, jak ma te atomy ułożone tak pięknie i bez błędów, to można z niego uzyskać bardzo wydajną emisję światła. I to jest jedno ze wspaniałych zastosowań. Ale oprócz tego azotek galu jest tak świetny, że wytrzymuje różne fizyczne obciążenia, na przykład wysokie temperatury, promieniowanie, różne rzeczy, a przy tym elektrony, które tam decydują o różnych procesach, poruszają się bardzo szybko. W związku z tym myśli się o tym i bardzo dużo już badań w tym kierunku jest prowadzonych, żeby stworzyć elektronikę dużych mocy, czyli móc sterować układami na przykład dystrybucji energii, czy wytwarzania energii, czy też samochodami elektrycznymi właśnie za pomocą elektroniki zbudowanej z azotku galu, a nie z krzemu, tak jak cała elektronika,
ale
która...
co by to dało? Co by to zmieniło? Dlaczego ten azotek galu ma być lepszy od krzemu?
No na przykład by to dało, że wszystkie urządzenia sterujące, to się nazywają konwertery ogólnie, byłyby znacznie mniejsze, będą znacznie mniejsze, no co implikuje różne takie łatwe do wyobrażenia pożytki, mianowicie, no że jak jest mniejsze, no to możemy zminiaturyzować różne urządzenia, ale też mieć mniej odpadów, mniej zużywać materiałów, prawda, że po prostu możemy też umieścić układ z azotku galu w warunkach trudnych, właśnie w wysokiej temperaturze, czyli w sąsiedztwie silnika, który trzeba monitorować i nim sterować, więc bardzo to jest zastosowanie właśnie w tej elektronice dużych mocy i wysokich częstotliwości ważne.
Ale tego zastosowania jeszcze nie ma, bo żeby to zastosowanie było, to trzeba umieć hodować ten azotek galu.
Tak, wydaje się, że najlepsze rozwiązania są właśnie oparte o kryształy, które będą oparte, no bo jak powiedziałam, wydaje się, no to nie są, ale już w laboratoriach, w tym w naszych laboratoriach są oparte o kryształy o jak najlepszej jakości. I właśnie w naszym instytucie umiemy takie kryształy robić. Zarówno metodą amonotermalną, czyli w tym laboratorium, którym teraz stała się firma Amono, będąca częścią naszego instytutu, jak i innymi metodami, które w instytucie uprawiamy. Dlatego mamy nadzieję stworzyć coś poważnego i znaczącego na tej podstawie.
Ale czy to jest taka technologia, czy taka myśl, która jest innowacyjna, którą świat zawdzięcza polskim fizykom?
Tak. W naszym instytucie mamy taką tradycję związaną z tymi kryształami, a to dlatego, że instytut, jak pan redaktor powiedział, jest instytutem wysokich ciśnień, a azotek galu bardzo lubi wysokie ciśnienia, tak jak diament. Troszkę z innych przyczyn, mianowicie z takich, że w skład azotku galu wchodzi azot, który najlepiej lubi sam siebie, to znaczy molekuła azotu lubi atom azotu lubi najlepiej drugi atom azotu związać ze sobą i stworzyć molekułę. I dlatego azotek galu, żeby mógł w bardzo wysokich temperaturach istnieć i być krystalizowany, musi być w bardzo wysokim ciśnieniu. Lub trzeba stosować triki technologiczne, czyli wyrafinowane metody, ale my 20 lat temu zrobiliśmy pierwsze na świecie kryształy azotku galu metodą wysokociśnieniową i to jakby dało nam dobrą pozycję na świecie, również do współpracy i do bycia dobrze postrzeganym w tym właśnie kręgu naukowym.
Ale z kolei firma Amono została przejęta, to rozumiem jest coś, co ma przynosić dochody, bo to była spółka powołana do tego, żeby zaistnieć na światowym rynku. To się nie udało.
Tak.
A teraz ma szansę się udać? Czy coś nowego się w tym miejscu dzieje?
Tak. Staramy się wraz z kolegami z Amono, czyli już z naszego instytutu, poprawiać te technologie w takim kierunku, żeby była bardziej wydajna i żeby powtórnie móc skomercjalizować te technologie już w sposób, bym powiedziała, bardziej pewny. To znaczy, żeby nie było takiego finału, jaki się przytrafił, nie ujmując nic wspaniałości osiągnięcia i podstawy fizycznej, która leży w tym zakresie działań, który tam w tym Amono był. Przyczyny były poza merytoryczne upadku tej firmy. Natomiast mamy nadzieję, plan oraz bardzo energicznie działamy, żeby technologię poprawić w sensie takim, żeby powiększyć rozmiar kryształów do takich wartości, którymi się już interesuje przemysł, żeby wydajność procesu produkcji była taka, żeby się opłacało komercjalizować te technologie powtórnie, i żeby oczywiście była opłacalna i była podstawą czegoś poważniejszego również w ujęciu gospodarczym, bo chcę podkreślić, że nasz instytut jest instytutem naukowym i prowadzi badania w dziedzinie fizyki, więc nas interesuje bardzo sam proces krystalizacji. On ma tę złą cechę, że jest bardzo wolny, bardzo wolno te kryształy rosną. Trzeba mieć mnóstwo cierpliwości, żeby się doczekać na kryształ, który ma jeden cal czy dwa cale średnicy i 2 mm czy 5 mm grubości. Trzeba czekać 3 miesiące.
To nie tak wolno.
No wolno. To jest 50 mikronów na dobę. Nie jest to bardzo dużo, ale jak sobie wyobrazimy, że w jednym autoklawie, czyli w takim reaktorze, gdzie kryształy rosną, jest ich mnóstwo, na przykład 100, i mamy dużo takich reaktorów, to nie ma problemu. Metoda jest podobna do metody krystalizacji kwarcu, który wiemy, że jest obecny w bardzo wielu zastosowaniach, prawda? I ma podobne charakterystyki procesu wytwarzania kryształów. Więc nie boimy się, jeżeli tylko ten proces ustabilizujemy, będzie miał dużą wydajność, to myślimy, że stworzy to podstawę bardzo ciekawych, wyróżniających nasz kraj technologii, również o znaczeniu gospodarczym.
Bo co by się w gospodarce zdarzyło, gdyby się udało?
Byśmy próbowali rekonstruować czy konstruować przemysł elektroniczny w Polsce, który w tej chwili nie ma go, zwłaszcza w skali takiej jak w Japonii, dlatego trudno nam jest, to jest nasza główna konkurencja, to są i laboratoria, i koncerny japońskie. Koncernów u nas nie ma, więc ta konkurencja siłą rzeczy jest specyficzna i dlatego jesteśmy szanowani i współpracujemy głównie z laboratoriami, ale jakbyśmy stworzyli nie wiem, podstawy takiego przemysłu opartego o azotek galu, byłoby to moim zdaniem niezwykle istotne chociażby dla absolwentów naszych uczelni, których mamy znakomitych, mamy znakomite uczelnie i chcemy, żeby mieli też miejsce ciekawe do pracy po zakończeniu studiów, niekoniecznie za granicą.
I jakie są szanse na to?
Moim zdaniem bardzo duże, bo jakby były małe, to bym nie ryzykowała zakupu upadłej firmy, przejęcia upadłej firmy Amono, co nie jest działaniem typowym dla Instytutu Naukowego, żeby kupić za poważną sumę pieniędzy firmę, która jest w upadłości. To po prostu było ryzyko podjęte po wielu przemyśleniach, obliczeniach, naradach, że uda nam się te technologie doprowadzić do stanu opłacalności ekonomicznej, powtórnie skomercjalizować i spłacić kredyt, który musieliśmy wziąć, żeby móc firmę Amono przejąć.
Czy z firmy Amono będzie kiedyś możliwe poprowadzenie audycji radiowej? Czy tam wszystko jest zasłonięte przed konkurencją i nie można opowiadać o tym, co tam się dzieje?
Można opowiadać, co tam się dzieje, bo opowiadamy o tym nawet w publikacjach naukowych, które piszemy. Są szczegóły, których pewnie nie można ujawniać, nie można opowiadać, ale i tak te szczegóły nie byłyby ciekawe dla słuchaczy. Nawet Radia Wnet, inteligentnego audytorium.
Pani profesor czasami Radia Wnet słucha?
Tak, oczywiście codziennie rano, jak jadę do pracy, z przyjemnością słucham Radia Wnet.
Za co i za obecność w studiu bardzo serdecznie dziękujemy. Profesor Izabela Grzegor, dyrektor Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk, była gościem Poranka Wnet. Na zegarze 7:50.
Radiowa kronika budowy.
Jest godzina 7:51. Mamy połączenie tym razem telefoniczne z Pawłem Bobołowiczem. Dzień dobry, Pawle.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Co nowego zdarzyło się w Kijowie w ciągu ostatnich kilku dni?
Wczoraj w Radzie Najwyższej deputowani nie przegłosowali dymisji premiera ukraińskiego rządu Wołodymyra Hrojsmana. Dymisję poparło 97 deputowanych, a żeby stała się ona faktem, musiałoby za nią zagłosować 226 deputowanych, czyli większość z 450-osobowej Rady Najwyższej. Dymisja nie została przyjęta pomimo rekomendacji Komisji do Spraw Polityki Prawnej. Przeciwko dymisji zagłosowali przede wszystkim deputowani bloku Petra Poroszenki i Frontu Ludowego, czyli tych frakcji, które przez ostatnie 5 lat tworzyły koalicje rządowe. Wołodymyr Hrojsman podał się do dymisji zaraz potem, jak podczas uroczystego zaprzysiężenia 20 maja zażądał jej prezydent Wołodymyr Zełenski. Hrojsman wtedy zauważył, że dymisję rząd składa przed Radą Najwyższą, a nie prezydentem, ale zapowiedział, że dymisję złoży i jak zapowiedział, tak zrobił. Wczorajsze głosowanie jednak pokazało, że na takową nie ma zgody w ukraińskim parlamencie. To oznacza, że na razie rząd Wołodymyra Hrojsmana będzie dalej rządził. Ja przypomnę, że na Ukrainie są ogłoszone przedterminowe wybory. One mają się odbyć 21 lipca. Poprzednio, zgodnie z kalendarzem wyborczym, wybory odbyłyby się w październiku. Te są ogłoszone na wniosek prezydenta. No i oczywiście również wśród kandydujących do nowej rady będzie Wołodymyr Hrojsman. Wołodymyr Hrojsman prawdopodobnie pójdzie na czele swojego ugrupowania do Rady Najwyższej. A wczoraj w obwodzie w Lwowskim, niedaleko Gdańska, z Polską przebywał prezydent Wołodymyr Zełenski. Był tam wczoraj z wizytą w rejonie Sokalskim, gdzie w kopalni Lisowa doszło do wypadku, w wyniku którego zginęło 2 górników. Ten rejon jest znany z tego, że są tam kopalnie i niestety często dochodzi w nich do wypadków. Wczoraj Wołodymyr Zełenski spotkał się z górnikami. Prezydent zapowiedział specjalne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa i Obrony Narodowej poświęconej właśnie kwestiom dotyczącym sytuacji w ukraińskim górnictwie. Jak stwierdził prezydent, stało się wielkie nieszczęście. Straciliśmy dwóch ludzi. Usłyszeliśmy dzisiaj również o problemach dotyczących pracy górników, warunków bezpieczeństwa. Rozumiemy, że to bardzo skomplikowana sprawa, dlatego zwołujemy Radę Bezpieczeństwa i Narodowej Obrony. Posiedzenie Rady może się odbyć dzisiaj. Rodziny górników, którzy zginęli w wypadku, otrzymają po 100 tysięcy hrywien. To też taką deklarację wczoraj złożył Wołodymyr Grojsman. To mniej więcej 15 tysięcy złotych. Prezydent zapowiedział również, że osobiście pomoże w sprawie rozwiązania problemów mieszkaniowych. Ale Wołodymyr Zełenski w swoim stylu kontaktuje się również oprócz tych oficjalnych sytuacji na swoim profilu facebookowym z mieszkańcami Ukrainy, jadąc do rejonu Sokalskiego, do miejsca, gdzie wydarzył się ten wypadek. Zamieścił zdjęcie ze stacji benzynowej, gdzie razem ze swoimi współpracownikami jadł szarne. Pisał o tym, że to jest dobry sposób, nie ma w tym nic wstydliwego, żeby taką szarnę zjeść. W ten sposób odniósł się z kolei do kwestii dotyczącej swojego wpisu kilka dni temu na temat Kijowa, gdzie napisał, że ten zapach szarny jest związany z Kijowem, był za to bardzo mocno krytykowany. Wczoraj w związku z tym zamieścił wpis odnoszący się znowu do tego wydarzenia. A dzisiaj z kolei na jego Facebooku jest kolejny wpis, na którym widać Wołodymyra Zełenskiego w siłowni na Bankowej, czyli w siedzibie prezydenta. Ten wpis na zdjęciu jest on, są jego koledzy, którzy ćwiczą na siłowni. Ten wpis z kolei brzmi tak, na Bankowej, chociaż handli nie ukradli. To z kolei odnosi się do innej kwestii. Od kilku dni mówi się o tym, że prezydent Poroszenko, wyjeżdżając z swojej siedziby na Bankowej, wywiózł różnego rodzaju sprzęt, między innymi monitory, które były w sali, która obsługiwała właśnie Radę Bezpieczeństwa i Obrony Narodowej. Współpracownicy byłego prezydenta tłumaczą, że cały sprzęt, który tam się znajdował, był prywatną własnością Poroszenka albo był wynajmowany, że niczego nic nie zostało ukradzione, ale jak widać w ten sposób Wołodymyr Zełenski odniósł się do tego i skrytykował poprzedniego prezydenta. No i może jeszcze jedno wydarzenie, zapowiedź właściwie tego, co wydarzy się dzisiaj, bo za chwilę, dlatego też rozmawiamy przez telefon, bo za chwilę na Uniwersytecie Tarasa Szewczenki w Kijowie odbędzie się wykład, który będą prowadzić ministrowie spraw zagranicznych Szwecji Margot Wallström i minister spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Jacek Czaputowicz. Wykład będzie poświęcony w Partnerstwu Wschodniemu i miejscu Ukrainy w Europie.
I o tym wykładzie opowiemy dzisiaj w audycji południowej albo popołudniowej. Prezydent Ukrainy był także w Donbasie, a patrzę na dzisiejszą Rzeczpospolitą. Tytuł artykułu: Moskwa czeka na sygnał z Kijowa. Na Kremlu chcą, by zbliżające się wybory parlamentarne zmieniły ukraińską politykę o 180 stopni. Jakie Kreml ma na to szanse?
No to ciekawe też jest w kontekście jeszcze innej zapowiedzi prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Wołodymyr Zełenski stwierdził, że jest przygotowana cała seria rozmów telefonicznych. Nie wykluczył, że też taka rozmowa telefoniczna może się odbyć z Rosją, czyli z Putinem. Oczywiście ukraińscy komentatorzy obserwują pilnie każdą wypowiedź Wołodymyra Zełenskiego, a przede wszystkim jego otoczenia dotyczącą tego, jak mógłby wyglądać dalszy proces pokojowy. Na razie te oficjalne wypowiedzi, przypomnę, że przede wszystkim koncentrują się jakby na podkreślaniu kwestii, że proces pokojowy jest związany z realizacją tak zwanych porozumień mińskich, ale dzisiaj ukraińskie media też informują o wypowiedzi jednego ze współpracowników Zełenskiego. No trudno właśnie tutaj stwierdzić, na ile te wypowiedzi współpracowników w pełni są zgodne z tym, co myśli sam Wołodymyr Zełenski, ale między innymi współpracownik i to jeden ze współwłaścicieli kwartału 95, przypomnę, że to ta firma producentka, która między innymi produkowała serial Sługa Narodu, no i z której właśnie właścicielem był Wołodymyr Zełenski, która dzisiaj odgrywa rolę już nie tylko jako firma producentka filmowa, ale też po prostu jako w środowisko, które przejmuje władzę. Współwłaściciel Borys Szefir wczoraj udzielił większego wywiadu. No i między innymi stwierdził w tym wywiadzie, że z prezydentem Rosyjskiej Federacji można się dogadać, a też mówił o kilku rzeczach, które są kontrowersyjnie odbierane w tych środowiskach patriotycznych czy w środowiskach związanych z rewolucją godności, a które z kolei wiadomo, że też są takim elementem zadrażniającym w relacjach z Rosją, między innymi o kwotach dotyczących obecności języka ukraińskiego. On te kwoty w mediach skrytykował, no i rzeczywiście to taki kierunek, można powiedzieć, prorosyjski bardziej został zaprezentowany w tym wywiadzie, ale czy to oznacza, że tak myśli Wołodymyr Zełenski, że to jest element polityki państwowej, no to oczywiście byłoby to w tym momencie przynajmniej nadinterpretowane tej wypowiedzi.
A były prezydent Gruzji Michał Saakaszwili już się pojawił w Kijowie?
Tak, pojawił się w Kijowie, gdy wrócił na lotnisku, czekali jego zwolennicy. Saakaszwili, żeby tutaj wrócić, musiał uzyskać na nowo obywatelstwo. Przypomnę, że najpierw nadał, a później odebrał mu to obywatelstwo były prezydent Petro Poroszenko. Teraz przywrócił mu obywatelstwo Wołodymyr Zełenski. To też odbyło się tutaj z dosyć dużą krytyką. Część komentatorów zwraca uwagę, że Wołodymyr Zełenski nie ma prawa kasować, usuwać poprzednich dekretów prezydenta. On może po prostu wydawać nowe, ale Wołodymyr Zełenski wybiera taką drogę, w których unieważnia poprzednie dekrety. Część tutaj ekspertów uważa, że nie ma takiej drogi prawnej, no ale między innymi w ten sposób właśnie zostało przywrócone obywatelstwo Saakaszwilego. Saakaszwili jeszcze nie wie, czy jego partia przystąpi do wyboru, bo ma tutaj też swoją partię, która może brać udział w życiu politycznym. Na razie stwierdził, że nie wie, co tak będzie. Stwierdził też, że nieprawdą jest jego konflikt z Arsenem Awakowem. To Arsen Awakow, przypomnę, że to minister spraw wewnętrznych Ukrainy, który z kolei wyraźnie współpracuje i popiera prezydenta Zełenskiego i który wcześniej bardzo krytycznie wypowiadał się o Saakaszwili i był uważany za głównego wroga Saakaszwilego. Relacjonowaliśmy też swego czasu na antenie taką, no wręcz doszło prawie do bójki między Saakaszwilim a Awakowem. Awakow rzucił na jednej z narad Saakaszwilego szklanką z wodą. Wtedy jeszcze Saakaszwili był gubernatorem obwodu odeskiego. Między innymi wskazywano wtedy Awakowa jako sprawcę, że z tego gubernatora został odwołany. A dzisiaj wygląda na to, że Saakaszwili i Awakow być może staną się sojusznikami politycznymi. Niektórzy z komentatorów ukraińskich zwracają uwagę, że Saakaszwili nie powrócił tutaj przypadkowo i że być może to nowe środowisko stawia mu specjalną misję, no, sugerując, że tą misją będzie krytyka prezydenta Poroszenki, byłego prezydenta Poroszenki, ale który oczywiście Poroszenko przecież nie rezygnuje z polityki i chce kandydować w wyborach, przedterminowych wyborach do parlamentu. W związku z tym ktoś, kto będzie go krytykować, na pewno na Ukrainie dla obecnie rządzącego prezydenta się przyda.
O czym opowiedział Paweł Bobołowicz w korespondencji z Kijowa. Bardzo serdecznie za korespondencję dziękuję. Jest godzina 8:01.